Jesus Christus, derselbe.
Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj i dzisiaj, i ten sam na wieki. Ja sobie przypominam te słowa brata Branhama. On powiedział, jeżeli Pan jest ten sam, wtedy On czyni dzisiaj to samo, co On wtedy czynił, kiedy On był na ziemi. I z tym chcemy się dzisiaj liczyć. Nie z powodu Ciebie i z powodu mnie, ale z powodu tego, co na krzyżu Golgoty dla Ciebie i dla mnie się stało. Całkowite odkupienie, całkowite zbawienie z łaski poprzez oddanie się, poprzez oddanie tego ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Leży mi na sercu, zanim będziemy się modlić, aby krótko coś o modlitwie powiedzieć. Pan Jezus, On głosił, Jego uczniowie Go słuchali i się przysłuchiwali Jemu, ale oni nie poszli do Niego i mówili, Panie, naucz się, naucz nas głosić słowo. Pan głosił podobieństwa i On usiadł na tej górze i On mówił do nich w podobieństwach. I oni odeszli i mówili, i podeszli i mówili, Panie, daj nam też podobieństwa, żebyśmy mogli ludowi przynieść. Ale kiedy uczniowie prosili, widzieli, jak się ich mistrz modli, Pismo mówi, kiedy on się modlił, zakończył swoją modlitwę, przyszli jego uczniowie do niego i mówili, Panie, naucz nas się modlić. Ja chciałbym ten tekst z Łukasza 11 przeczytać, który mnie osobiście bardzo porusza. Łukasz 11 rozdział od wiersza pierwszego. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. My wszyscy wiemy, co za tym teraz dalej tutaj przychodzi, jak Pan Jezus swoich uczniów nauczył się modlić. Kiedy Paweł swoje listy pisał, on nie mówił głoście bez przerwy i on nie mówił nie śpiewajcie bez przerwy, ale jedno on powiedział, módlcie się i nie poprzestawajcie w tym bez końca. Kiedy Pan Jezus mówił o czasie końca, on powiedział, módlcie się, ażebyście byli godni przed wszystkim pierzchnąć, co na tą ziemię ma przyjść i ażebyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. To najważniejsze dla Ciebie i dla mnie jest ta wspólność z Bogiem, którą my szukamy, którą znajdujemy, którą musimy mieć. I z tej z tego kontaktu z Bogiem, z tego otrzymamy to, co my w tym świecie teraz mamy, w tym upadłym świecie, co widzimy, co ten duch świata wszystko porywa za sobą. I tam, gdzie biblijne proroctwo przed naszymi oczyma się wypełnia i bierze postać swoją, ażeby żaden człowiek nie mógł obok tego przejść. Ja wczoraj słyszałem wiadomości u nas i naukowcy wyliczyli, że za 23 lata nie będzie więcej oleju i za 32 lata nie będzie węgla i większość z nich liczą się z tym, że to wkrótce się zakończy. Aż do tego czasu tylko te wierzące grupy mówiły o czasie końca. Jeżeli my tak pojmiemy, że wielu mówi o czasie końca, nie słysząc i nie wierząc w ogóle tej Ewangelii czasu końca i nie mogą oni znaleźć przyłączenia do Ewangelii. Dla nas to jest bardzo przykre, ale pomimo to my, nasza nadzieja nie gaśnie, tylko my wierzymy, że Bóg w tych różnych kościołach i wolnych kościołach, w zborach i w wspólnotach Boże nasienie jeszcze ma tą resztkę. I ta resztka, ona musi być wywołana. I o to musimy się modlić. My nie musimy z krytyką być napełnieni o innych, tylko miłością Bożą, ażeby ich w ogóle osiągnąć. W piątek, przedwczoraj więc, niedaleko stąd, w jednym protestanckiej bibliotece, tam była miła starsza pani. Ja chciałem czytać książki o Marcinie Lutrze. Ja spojrzałem na tą kobietę i powiedziałem, czy jest pani wierząca? Czy jest pani wierząca? Ona na mnie spojrzała, ona mówi, ja jestem znowu zrodzonym dzieckiem Bożym. I wiecie, co się stało? Myśmy mieli rozmowę i w tej rozmowie ona powiedziała następujące słowa. Panie Frank, ja muszę w ostatnim czasie tak wiele myśleć o Jezusie, kim On właściwie jest. I ona mówi, ja wierzę, że Jezus jest Panem. I wiecie, jaka była moja odpowiedź? Ja wierzę, że On jest Bogiem. Ona mówi, to przecież myślę. Ja wam mogę powiedzieć. Myśmy mieli tam rozmowę. Ja nie chciałem już szukać żadnej książki. Ja nie musiałem więcej nic czytać. Ale myśmy mieli wspólność w modlitwie. Ja powiedziałem, czy mogę się tutaj modlić. I się pomodliłem. W imię Pana wzywałem. I kiedy ja skończyłem się modlić, ta siostra zaczęła się modlić. Ale nie pytajcie się jak. To serce Boże było poruszone. Ja tak sobie myślałem, Panie, naucz się mnie modlić. Tak jak Ty się modliłeś i Twoi uczniowie i Twoich uczniów nauczyłeś. Naucz mnie miłować tak, jak Ty umiłowałeś. Niechaj byś Ty mnie nauczył ludzi widzieć tak, jak Ty ich widzisz. Można bardzo szybko wpaść do jakiegoś pobożnego postępowania jak faryzeusze i nie można innych już później widzieć tymi oczyma bożymi i dla nich nie można walczyć. Ale ja wam powiem, ta godzina przyszła, w której my musimy się modlić. Nie tak, jak my jesteśmy nauczeni, tylko że my możemy powiedzieć, Panie, naucz się mnie modlić. Ażeby Tobie to, co jest miłe przed Twoim obliczem, ażeby Tobie to przynieść. I Bóg to uczyni. Już jest połowa kazania prawie minęła. Chciejmy powstać i się modlić. I niechaj by każdy swoje serce przed Panem mógł wylać tak, jak to on teraz odczuwa. Ojcze niebieski, w tej godzinie, w której my doszliśmy, ta godzina jest poważna, czas się kończy, ta godzina północy się zbliża i my możemy z całego serca zaśpiewać, kiedy ten wieczny poranek wzejdzie i już więcej nie będzie czasu. Panie, Ty znasz moje serce i Ty znasz poruszenie mojego serca. O Boże, niechajbyś Ty się zlitował nad Twoim ludem, Panie. Zlituj się nade mną. Bądź mnie i nam wszystkim łaskaw. Przebacz wszelki grzech i wszelką niewiarę, wszystko, cokolwiek by to nie było, wszelką wątpliwość i zwątpienie, Panie, wszystko to, co w Twojej wszechmocy Tobie przeszkadza, Panie, ażeby się objawić. Boże nasz, uświęć Ty to miejsce, uświęć Ty Twój lud, uświęć Ty, Panie, Twoje imię. I niechajby Twoje królestwo, Panie, mogło się objawić w potężny sposób, ażeby mogło się przebić. Panie, my jesteśmy według Twojego imienia nazwani. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Staliśmy się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. O Boże, ja nie wiem, co ma być powiedziane. Ty to wiesz, o Panie. Ja Cię proszę o prowadzenie, Panie, Twojego Świętego Ducha za to zgromadzenie, na to zgromadzenie, Panie. Niechajbyś Ty mnie i nas wszystkich świadomie postawił, Panie, pod osłonę Baranka Bożego, pod krew Baranka Bożego i proszę Cię o prowadzenie Ducha Twojego Świętego. Tobie niechaj będzie dziękczynienie za wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Chwała niechaj będzie naszemu Bogu. My wierzymy, że On jest tutaj i że On poprzez swoje słowo do nas będzie mówił i że On to nam poprzez swojego ducha pokaże i wytłumaczy. Ja mam dwa odcinki gazety tutaj. Ja mógłbym krótko tutaj przeczytać. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, On również pokazywał na rzeczy, które by się działy jak na ziemi. I mówi, jeżeli wy będziecie widzieli Jeruzalem otoczone wojskami, to wiedzcie, niechajby ci wierzący w Judei i on dał im nakaz, co oni mają czynić. On, kiedy on chodził po ziemi, w tym czasie proroków albo w tym czasie apostołów, wciąż na nowo, czy to na zewnętrzne rzeczy pokazywał. Łukasza 21 mówi on, jeżeli będziecie widzieli, że to wszystko się zaczyna dziać, wtedy podnoście wasze głowy w górę, bo wasze odkupienie się zbliża. Ostatni raz, kiedy ja z Zurychu byłem w drodze do domu i w Strasburgu byłem u braterstwa Kupfa, powiedział nasz brat o jednym artykule, i wy już go na pewno wszyscy czytaliście, o tych rabinie, który miał sen, że Mesjasz przyjdzie. Ja chciałbym tutaj ten odcinek tylko przeczytać krótko. W tym ekstremalnie ortodoksyjnym zgromadzeniu tych ortodoksyjnych Żydów Wszyscy mówią, że Mesjasz przyjdzie, ci trzej rabini według znania hebrajskiej wiedzy, oni wierzyli, śnili, że ta ostatnia walka na ziemi tutaj w kwietniu tego roku się zacznie i wprowadzi nas do tysiącletniego królestwa. Inni piszą, że ci rabini śnili, że Gog i Magog walczyli, że te walka między USA i Rosją zostanie nie będzie miała miejsca. To jest tylko tutaj napisane, co o tym jest mówione. W tym, co jest opisywane i mówione, jest zawsze coś prawdziwego. Jedno jest pewne, że lud izraelski, on wrócił z powrotem z ponad 100 krajów i oni nie wrócili z powrotem, ażeby być zniszczonymi. Oni wrócili z powrotem, z tą nadzieją w ich sercu, ażeby Mesjasza widzieć. I jeżeli ktoś był raz przy murze, przy ścianie płaczu, to on widział, w jaki sposób się Żydzi modlą i jak oni oczekują przyjścia Mesjasza. Wtedy byśmy my mogli z tego pragnienia i z tej tęsknoty, oni niosą w swoim sercu, byśmy mogli rozumieć. Ale my wiemy, że Pan się może objawić Żydom, ale zanim to się stanie, musi być ta oblubienica z narodów, musi mieć swoje zakończenie i być... musi mieć swoje przemianę i swoje i to zachwycenie musi mieć miejsce i wtedy dopiero zwróci się Bóg do Izraela. Wszystkie te rzeczy, one są bardzo blisko. Ja nie wiem, co dzisiaj na mnie przyszło, ale kiedy ja w Zurychu zlądowałem, coś mnie poruszyło, ażem się modlił. Ja wiedziałem, że można się modlić, kiedy się siedzi i stoi, i można się modlić, kiedy jest się na kolanach. I co jeszcze mi się dzisiaj, co mi się jeszcze nie stało nigdy, to się dzisiaj stało. Tam na lotnisku ja znalazłem miejsce, gdzie był spokój. Niektórzy ludzie przechodzili tam i chodzili. Ja ukląkłem na moje kolana. Ja płakałem najpierw przed moim Bogiem i powiedziałem: Panie, czas jest tak poważny. Ta godzina Twojego przyjścia jest tak bliska. Co mam Twojemu ludowi przynieść? To mnie nie interesowało, kto tam przechodził i chodził. Mnie interesowało tylko jedno. Ażeby ludowi Bożemu to słowo Pana przynieść. I nie ażeby z jakimiś z ludzką demonstracją mocy przyjść, tylko aby się objawiły w tym moc i duch. Człowiek może podnieść swój głos i on może podnieść swoją pięść, on może podkreślać to, co mówi i specjalnie intonować, ale Bóg tego nie chce. Czy jeżeli to jest coś, co Bóg nie chce, co można mówić wiele o tych problemach tego czasu, co Bóg chce? On chce, ażeby wszystkim ludziom było pomożone i ażeby oni przyszli do rozpoznania wiary i prawdy. I na pierwszym miejscu Bóg swój apel kieruje do swojego zboru. I zanim ja zapomnę, kiedy ja tutaj stąd w ostatnią niedzielę w grudniu jechałem do domu po zgromadzeniu, stało się coś wyjątkowego. mniej więcej 130 kilometrów, 135 może kilometrów od Krefeldu. Tam był śnieg i padał śnieg i tak dalej, co wszystko zima ze sobą przynosi. Ja spoglądałem w górę, w niebo i zobaczyłem widziałem tęczę, która się przebijała poprzez chmury. W dni deszczowe to już często widziałem tu i tam. Raz tak blisko i tak potężnie w Sachsen. I ja myślałem, że tam można iść i dotknąć tą tęczę, ale teraz, kiedy jechałem do domu, przede mną ta tęcza w zimę, widziałem tą tęczę. Ja muszę wam powiedzieć, to mnie naprawdę poruszyło wewnętrznie. Ja powiedziałem, Panie, czy Ty chcesz mi poprzez to powiedzieć, że Ty Twoje przymierze na wieki dotrzymujesz? Chcesz mi poprzez to powiedzieć, że to przymierze, które Ty zawarłeś na krzyżu Golgoty, jest przymierzem nie do złamania i poprzez wszystko, możemy przez to iść, przez wszystkie wyżyny i niziny, on się ostaje, to przymierze. I co ja mam wam powiedzieć? Ja się zatrzymałem. I ja najpierw mojemu Bogu dziękowałem. Ja nie zważam wiele na takie rzeczy. Ja nie przymierzam im zbyt wiele znaczenia, ale to do mnie przemówiło. Ale teraz przychodzi następująca rzecz. Kiedy ja tutaj jechałem, nie do Zurychu, do Bad Dürheim jechałem, wyjechałem z Krefeldu i w tym samym miejscu może parę metrów z prawej albo w lewej strony. Żadne chmury nie było na niebie. Po lewej stronie, obok słońca, przed moimi oczyma. Dokładne oblicze Pana, tak jak wy to w tej broszurze, to Słowo Boże pozostaje na wieki. Możecie widzieć, tak było to uformowane, jak ręką. Słońce tutaj, bezpośrednio ode mnie z lewej strony, z słońca. Ja chciałem się zatrzymać. Na autostradzie nie można zatrzymać się, u was na pewno też nie. I ja powiedziałem, Panie mój, ja chciałbym to zdjęcie chociaż mieć. Może to 2-3 minuty było. Z lewej do na prawą stronę napisane. Tak jak to zdjęcie w tej chmurze, kiedy Bóg mówił do brata Branhama. Ja powiedziałem, Boże mój, jest coś wyjątkowego, co Ty chcesz widzieć i powiedzieć. Czy jest coś, co Ty sobie przedsięwziąłeś? Jeżeli tak, to pozwól mi, ażebym mógł to wiedzieć. I ja chciałbym wam to wszystkich wewnętrznie o to prosić. Ja 3 tygodnie teraz, które mam przede mną, bez jakiegoś zgromadzenia, tylko w ciszy mogę być, niedaleko stąd. Myślcie o mnie w waszych modlitwach. My jesteśmy w tym czasie końcowym. My to widzimy we wszystkich gazetach, we wszystkich wiadomościach, wszystko, co się na ziemi dzieje. I ten artykuł, ja nie wiem, czy ja już to tutaj ostatni raz czytałem o papieżu. Tu jest napisane w jednym wywiadzie z francuskiej gazety, mówi tutaj ten i ten na przygotowanie tego zgromadzenia wszystkich ze świata, on największych dyplomatów i do wszystkich krajów świata posłał, papież wierzy, że ta konferencja w Helsinkach nigdy nie było dobrze myślane, ale ta konferencja światowa pod osłoną papieża, ona cały świat zmusi do pokoju, bo Kościół jest nieobłudny, niezłamany i wszystko zna. wy możecie tutaj widzieć, było u nas w gazecie. Ja chciałbym tylko krótko w niektórych rzeczach się zagłębić, które mi leżą dzisiaj na sercu. To słowo na to kazanie, ono jest w 1 Mojżeszowej 24, jak posłanie Elizeusza, którego posłał Mojżesz, ażeby znalazł oblubienicę dla Izaaka. Wy znacie, Abraham posłał, ażeby on oblubienicę dla Izaaka znalazł. Wy wiecie, jak Eliezer to czynił, a nie ażeby tylko iść, ale ażeby... Nie, żeby on tylko poszedł, ale on swoją tą rzecz, którą miał uczynić, położył przed Bogiem. Tutaj chodziło o tą oblubienicę dla Izaaka. I jemu zostało powiedziane, do jakiego domu on ma iść. Gdzie on musi iść i co musi uczynić. I tutaj jest napisane w 1 Mojżeszowej 24, od wiersza 11. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. I modlił się: Panie, Boże Pana mojego Abrahama, poszczędź mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij. I wielbłądy twoje też napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka. A ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Żadnemu z nas nie jest ta historia nieznana. Eliezer, on... miał nakaz proroczy, Abraham był prorokiem. My wiemy, że Stary Testament jest obrazem tej historii zbawienia Nowego Testamentu. To było w czasie wieczornym. On nie poszedł na pustynię, tylko on poszedł do źródła, do tego miejsca, gdzie ludzie przychodzą, ażeby czerpać wodę. Jeżeli ja pomyślę o Janie 4, o naszym Panu Jezusie, on poszedł do studni Jakuba. Tam przyszli inni i między innymi również jedna kobieta, która chciała wodę wziąć, naczerpać wody i Pan do niej mówi, daj mi się napić. Ona powiedziała, my nie mamy wspólności razem. I on powiedział, jeżeli ty byś wiedziała, który jest ten, który z tobą mówi, kim jest ten, który z nim mówi, z tobą mówi, wtedy on by tobie darował, ty byś go prosiła i on by dał tobie wodę żywota do picia. Mili przyjaciele, mili bracia i siostry, ja nie jestem prorokiem, ale Bóg nas w tej generacji, nam w tej generacji prorocze poselstwo darował. Prorocze poselstwo, nad którym się nie kłócimy, tylko my idziemy do Bożego źródła, i że, ażeby również i tych znaleźć, którzy należą do oblubienicy baranka. I to nie było tylko to, że on tam poszedł, on się modlił i wtedy modlił się, Panie,
Abraham,
Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczędź mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Jak to jest dzisiaj z Tobą i ze mną, jeżeli my z ludźmi mówimy, jeżeli my do nich przemawiamy, czy myśmy już przedtem się modlili, czy my Panu tą sprawę położyliśmy, czy jest to nam naprawdę życzeniem naszego serca, albo czy myśmy czy my mamy jakieś poboczne rzeczy, które chcemy zaprezentować. Bracia, siostry, mili przyjaciele, my nie mamy czasu o jakichś pobocznych sprawach mówić i dyskutować. My musimy się skoncentrować na tą, w tej głównej rzeczy i to jest to Boże proroctwo na wywołanie i przygotowanie oblubienicy zboru Jezusa Chrystusa. O pobocznych rzeczach możemy różne poglądy mieć i Paweł pisze w liście do Kolosan i on to wymienia krótko u Koryntian albo u Rzymian o dniach i o pokarmach i o tym i o tamtym. Niechaj by każdy to uczynił dla Pana tak, jak on to czyni. Ale jedno my mamy wszyscy wspólne. To od Boga objawione prorocze poselstwo na ten czas. Ja dziękuję, ja wam powiem, jest wiele dusz, które pragną, głodnych dusz i oni stwierdzą i my będziemy widzieli, czy to jest w wolnych kościołach albo czy w kościołach. To jest poprzez charyzmatyczne poruszenie. Niektóre rzeczy się poruszyły i może tutaj i tam można byłoby coś uczynić i powiedzieć. I to jest może realne z Bożą mądrością ten Boży program, ażeby zaprezentować. Bez argumentacji, bez jakiejkolwiek kłótni, tylko jak brat Branham to mówił na jednym miejscu. Jesteście tacy słoni, ażeby ci inni mogli stać się, żeby mogli oni otrzymać pragnienie, to wtedy będą was prosili, abyście im dali tę wodę żywota. Trzeba być poprzez Boga pobłogosławionym, ażeby innym można było łaskę przynieść i przy tym nasz Pan nam pomoże. Ja myślę, ten zbór żywego Boga, on musi być świadom musi się to na nowo stać świadomy dla zboru, co on od Boga otrzymał, jaką odpowiedzialność. I ja chciałbym krótko mówić o tych rzeczach, które są nadnaturalne i kiedy Bóg uczynił ziemię, On wszystko tak uczynił dla całego życia, dla wszystkiego życia, co miało w ogóle istnieć. Każde drzewo, każda roślina i na polu, każde nasienie, cokolwiek by to nie było, Bóg przemówił i przy tym to pozostaje tak długo, jak niebo i ziemia pozostaną. Wszystko to, co było niezbędne, ażeby to naturalne życie mogło istnieć, Bóg to w tym naturalnym życiu położył i stworzył to. I nie ma żadnego, ani jednego człowieka nie ma, który by mógł jakąś rzecz ulepszyć. Bóg wszystko uczynił doskonałym. Siew i żniwo, lato i zimę, dzień i noc, wszystko jest od Boga dane i uporządkowane. Pan powiedział, ziemia niechajby drzewa, niechajby drzewa rosły na niej i my widzimy jeszcze aż do dzisiaj wszystko, co Bóg wypowiedział. On to postawił do specjalnego porządku i naturalnie on uczynił również tą możliwość, stworzył, ażeby ta rzecz, którą on sobie przemyślał, ażeby ona mogła stać się rzeczywistością. Jak Bóg, kiedy ja, wybaczcie, kiedy ja powiem to, kiedy on pierwszego człowieka stworzył, powiedział, bądź owocny i rozmnażaj się. Ja powiem wam, kto mógłby ten największy cud, który my codziennie wokół nas widzimy, kto może to wytłumaczyć? Wybaczcie mi to, ale z masy, która nie ma żadnej formy, staje się człowiek. Nie można widzieć oczu, ani uszu, ani nic, ani nóg, nic. Ale Bóg dał i wypowiedział nakaz. On dał kierunek temu i to pozostaje przy tym, że ten największy cud, każdy człowiek jest cudem Bożym. Bóg to tak pokierował. Ale my idziemy jeszcze dalej. W tej masie bez formy nie możemy nic widzieć może, ale dlatego, że Bóg to tak uporządkował, kto to wszystko tak sprowadza razem, kto daruje ten rozwój temu, kto ten cały plan przejął tego wszystkiego. Czy to był człowiek? Nie. Wszechmogący Bóg, On w każdym pojedynczym ziemskim obszarze, w całym stworzeniu, które On uczynił, On postawił te nakazy i On postawił tam to, jak wszystko się ma dziać i ażeby się to mogło wypełnić. Jeżeli rolnik, on rozsiewa swoje zboże, to wy możecie już czekać na to żniwo, które on będzie zbierał. Ale jeżeli on by chciał się namyślać i myśleć, kiedy przyjdzie ten moment ze śmierci do żywota, kiedy to przychodzi, kiedy on by się wysilał nad tym, ażeby tą ziemię otworzyć i ażeby spojrzeć na to nasienie, ażeby pojąć, że to z jednego stadium przechodzi do drugiego, on by tą rzecz zniszczył. Wszystko, co on czyni, on rozsiewa to w wierze. I Bóg daruje ten wzrost. Bóg daruje dojrzałość. Bóg daruje żniwo, dlatego że Bóg to tak pokierował i on to tak uczynił w całym naturalnym obszarze. Bóg wszystko uporządkował. I ja mógłbym dzisiaj do wszystkich ludzi i do całego świata wiedzy mógłbym ten apel powiedzieć, czy ktoś z tych mądrych głów w tym, co Bóg uczynił, tylko to najmniejsze mogliby ulepszyć i oni by wszyscy musieli milczeć i powiedzieć, że wszystko jest doskonałe, to, co Bóg uczynił. My przychodzimy teraz do tego obszaru duchowego. My nie możemy już tego ziemskiego wytłumaczyć. My już w naturalnym obszarze stoimy przed Bożymi cudami, które się przed naszymi oczyma dokonują. Wytłumaczcie mi to. Jak się kartofle wrzuca do ziemi, one gniją i z tego powstają nowe kartofle. Możecie mi wytłumaczyć, jak to się dzieje? To nikt nie może wytłumaczyć. Tak to chciał ten nakaz Boży, bo Bóg to tak wypowiedział. W gruncie rzeczy to jest cud Boży w naturalnym obszarze. I wiecie, gdzie ja chcę i do czego chcę dojść, a ja nie jestem wystarczająco inteligentny jako syn rolnika, ażeby tutaj takie rzeczy mówić, ale ja chciałbym na jedno wyjść, na jeden punkt. Jest wielu, którzy by chcieli Boże uzdrowienie wytłumaczyć. Jeżeli my już nie jesteśmy w stanie tych cudów w naturalnym obszarze wytłumaczyć, tylko musimy je akceptować i akceptujemy je i Bogu za to dziękujemy. Czy my mamy zacząć w nadnaturalnym obszarze coś tłumaczyć? Kto chce wytłumaczyć zbawienie? uzdrowienie, przepraszam. Kto chce te nadnaturalne rzeczy wytłumaczyć? Jeżeli my już to naturalne nie możemy wytłumaczyć, tylko my musimy stać cicho i musimy powiedzieć: Panie, to wszystko Ty cudownie i wspaniale uporządkowałeś. I to już w Słowie Bożym jest napisane. Wszystko to, co Bóg uczynił, to było bardzo dobre i temu nic więcej nie można dodać i nic więcej nie można z tego zabrać. Jak to jest teraz z tym nadnaturalnym obszarem, w tym obszarem? Bóg jest nadnaturalnym stworzeniem i On pomimo to dla naturalnego człowieka się, zatroszczył, czy On nie miałby się wiele więcej troszczyć o to, o tych ludzi, którzy są na to przeznaczeni, ażeby z tego naturalnego do tego nadnaturalnego obszaru wejść? Czy Bóg nie miałby również o wszystko się zatroszczyć? My stoimy teraz w czasie, w której to odmienienie naszych ciał przed nami stoi. I ja wam powiem wyraźnie i prosto, tak jak w ziemskim obszarze, nikt się nie musi troszczyć o to, tylko po prostu musi iść za tymi prawami natury i według tego obszaru naturalnego, ażeby mógł czynić i działać, a resztę trzeba pozostawić Bogu. Tak to jest również i w duchowym obszarze. Paweł mówi tu w pierwszym liście do Koryntian 15, zakon, sadzony jest ziemskie ciało, a zmartwychwstanie niebieskie ciało. Ja miałem raz rozmowę z jednym człowiekiem, on był bardzo mądry i on powiedział: gdzie jest niebo, o którym Pan mówi? Ja mówię: niebo jest u góry. On mówi: tak, gdzie jest góra? Góra jest góra, tam. Wy wiecie, ludzie, którzy sami myślą, że są mądrzy, oni są czasem głupsi niż policja to właściwie pozwala na to i dozwala temu. My jesteśmy ludźmi wiary. Jeżeli w mojej Biblii jest napisane, że Pan do najniższych miejsc się zaniżył i poszedł tam i że On trzeciego dnia zmartwychwstał i że On jest ten, którym na dół zszedł i że On jest ten, który przyszedł na górę i że On wziął tych więźniów i tych ludzi, ludziom dał dary, to ja temu wierzę z całego serca. My nie potrzebujemy nic tłumaczyć, nie musimy nic tłumaczyć, tylko my musimy temu, tym nadnaturalnym Bożym Bożym nakazom musimy iść. I to jest ten nakaz Boży, że słowo i litera nie czyni żywym, tylko ten duch nas ożywia, który w nas wszystkich czyni życie. Moi mili, Bóg nam darował żywot wieczny poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jezus Chrystus, Syn Boży, On na krzyżu Golgoty zmarł, ażebyśmy my poprzez Niego mogli stać się synami Bożymi. I tak pewne, jak pewne to jest, że my jesteśmy według Adama wszyscy tutaj na ziemi, tak duchowo my zostaniemy odmienieni na ten obraz Jezusa Chrystusa. Wy może dzisiaj mówicie: tak, jak to jest ze mną, jak to jest z tym i z tamtym. Nie troszcz ty się o nic. Ufaj Twojemu Bogu, że On, to dzieło, które On zaczął, że On je doprowadzi również do końca. Kiedy ja słyszałem brata Branhama, kiedy on mówił: zanim Pan Bóg stworzył jakąś rybę, to on już wodę stworzył, ażeby ta ryba mogła w tym pływać. Bóg nic nie zapomniał. Bóg absolutnie o wszystko się zatroszczył. I jeżeli my idziemy za tym i w Biblii to czytamy, kiedy to ciało Jezusa Chrystusa zostało do grobu włożone, tak jest napisane, Maria i ci inne, i ci ludzie tam, i te kobiety, one poszły do grobu i one chciały to ciało Jezusa widzieć. Ja bym chciał jedno wam powiedzieć dzisiaj. Pana Jezusa nikt go nie widział w grobie jako zmarłego. Widziano go na krzyżu. On poprzez Józefa z Arymatyja został zdjęty z krzyża i został położony do grobu. Ale martwego Pana Jezusa Chrystusa nikt w grobie nie widział. I kiedy one chciały przyjść, ażeby widzieć ciało Jezusa, one widziały jednego anioła z jednej strony i drugiego z drugiej, który siedział. I oni mówili, my wiemy, kogo wy szukacie, Jezusa ukrzyżowanego, on tutaj nie jest. On zmartwychwstał. Czego szukacie, dlaczego szukacie żywego między zmarłymi? Jezus Chrystus zmartwychwstał. I On nam darował tą pewność, że również i my z Nim zmartwychwstaniemy. I to jest ta pewność Boża, ta obietnica Boża, tak jak te naturalne nakazy Boże, one są potwierdzane, te prawa natury są potwierdzane rok w rok. Tak Bóg wszystko potwierdzi, wszystko to, co należy do tego obszaru nadnaturalnego. Wy może mówicie, jak to się ma stać i jak to się ma stać, jeżeli wy byście mogli mi powiedzieć, jak pszenica wpada do ziemi, najpierw to jest zielone, później jest jeszcze nic nie widać, rośnie to dalej, niczego nie widać, ale kiedy czas przyjdzie i się wypełni, wtedy to ono tam istnieje, ale wy tłumaczcie mi, gdzie jest to nasienie, kiedy jest ten zielony liść, to gdzie jest tam to nasienie? Gdzie jest jabłko na drzewie, kiedy ten sok w górę idzie i pąki się otwierają i kiedy kwiaty i liście są na gałęziach? Gdzie tam jest to jabłko, które w jakiś w późniejszym czasie się na drzewie pokazuje? Jak ono tam przyszło, to jabłko? Kto to tak uczynił? Wiecie, nasz Stwórca, On jest wspaniałym i cudownym Stwórcą. On jest wielkim Bogiem. On jest wszechmogącym Bogiem. I ja dzisiaj mówię, jeżeli On o ten naturalny obszar, który przemija, jak to czytamy u Rzymian 8, całe stworzenie jest podporządkowane przeminięciu i wszyscy, całe stworzenie wzdycha nad tym, ażeby się zostali objawieni synowie i córki Boże. Jeżeli ten cały Bóg dla wszystkich ateistów i dla niewierzących i dla tych, którzy Boga nienawidzą, jeżeli On się o nich tak troszczy, o ile więcej On się będzie o swoich synów i córki troszczył w nadnaturalnym obszarze. Halleluja! To wypełnia moje serce pełną i głęboką radością, pokojem i nadzieją i wiarą. Ja krótkie zdanie czytałem przed niedługim czasem od amerykańskiego kaznodziei rozbudzeniowego. On powiedział, największy grzech między ludem Bożym jest ich zwątpienie. Jest ich zwątpienie, wątpliwość. I on dalej poszedł i mówi, w swoim zwątpieniu, skrywa się niewiara i ja się przeraziłem. Ja myślałem, ja muszę, nie muszę dalej czytać, ja nie czytam książek, ja źle umiem czytać. Ja sobie pomyślałem, to jest moje kazanie. W zwątpieniu tam się skrywa niewiara i w odwadze, ale jest wiara skryta i się objawia. Ja sobie pomyślałem, to jest wspaniała i cudowna sprawa. Są niektóre są różne rzeczy, kiedy można być odważnym. To był tylko odcinek tego, co on mówi. Ja tak musiałem o tym pomyśleć. Panie, tej książki nie muszę dalej czytać. To wprowadzenie już wszystko powiedziało, co ja jako lekcję mam do pojęcia. Mianowicie ty i ja, jako dzieci Bożego objawienia w tym czasie, my musimy jak Jozue i Kaleb pełni wiary być i pełni nadziei i pełni odwagi musimy być i wspólnie się wzmacniać i posilać w imieniu Pana. To jest wiara. To jest też również, jest odwaga i jest wyniosłość. Dawid nie był wyniosły, kiedy stanął przeciwko Goliatowi. On powiedział, słuchaj, tutaj to jest dla mnie małostka. On nie był zuchwały. On miał Bożą odwagę. On wiedział poprzez Ducha Bożego w swoim sercu, że ten niewierzący Filistyńczyk nie ma prawa lud Boży tak znieważać i się z niego wyśmiewać i uciskać go. On miał odwagę wiary i on się nikogo nic nie pytał. I on się ciała i krwi nie radził, tylko on powiedział, ty przychodzisz z tarczą i z oszczepem, ja przychodzę w imieniu Pana. Ja mogę sobie Goliata wyobrazić. On na pewno śmiał się głośno i mógł powiedzieć, tylko ten młodzieniec może być taki głupi, ale ja jemu tego nie zaliczę. Jeżeli by on mężczyzną czyniłby inaczej i mówiłby inaczej, ale ten młody człowiek jeszcze nie ma doświadczenia w życiu. On przyjdzie teraz do mnie, żeby mnie spotkać z procą i przychodzi bez zbroi i on tą zbroję dał Saulowi z powrotem, ale w jego sercu była pewność wiary. On wiedział, z jakiego powodu on tam poszedł najpierw, ażeby swoim braciom przynieść jedzenie. To jest wspaniała rzecz. A żeby dać tym pokarm, którzy stoją w walce, ale to jemu nie wystarczyło. A żeby pokarm im przynieść, tym, którzy są w walce, ale są nie mają odwagi, ażeby się sprzeciwić temu, co jest po drugiej stronie. I kiedy Dawid swoim braciom przekazał ten pokarm, on się na nowo zorientował, co się tam działo. I wtedy on pojął i widział, że on nie tylko przyszedł, ażeby tylko pokarm im przynieść, wyżywienie, tylko ażeby to zwycięstwo Boże dożyć i ażeby ludowi Bożemu go przynieść. To jest ta sprawa, o którą teraz chodzi. My nie jesteśmy teraz tutaj po to, ażeby Boży pokarm rozdawać. My jesteśmy tutaj po to, ażebyśmy my mogli to zwycięstwo Boże w tym obozie Bożym nie tylko głosić, tylko ażebyśmy mogli dożyć, ażebyśmy do domu mogli to przynieść. Jozue i Kaleb, oni byli odważni i mocni. Nie na samym końcu najpierw, oni już na początku byli mocni. I wiecie co? I kiedy Kaleb kiedy on powiedział mnie, sługa Mojżesza powiedział, mnie ma należeć ten kraj. Ja jestem jeszcze, dzisiaj powiedział, ja jestem dzisiaj jeszcze tak samo mocny jak przed 40 laty, kiedy wyszliśmy z Egiptu. Ja się spytam ciebie i mnie dzisiaj. czy my jesteśmy w wierze słabsi, albo czy jesteśmy w wierze, staliśmy się mocniejsi. Czy myśmy jeden drugiego wzmacniali w wierze, czy osłabiliśmy? Czy myśmy jeden za drugim stali i to, co na nas przychodziło, żeśmy przezwyciężyli, albo czy jeden drugiego zdradziliśmy? W tym momencie, ale gdzie lud Boży między sobą nie jest jedno, wtedy nieprzyjaciel nie musi się o nic troszczyć. Ale w tym momencie, kiedy my jednym sercem i jedną duszą się staniemy, ażeby się postawić po stronie Bożej, odważni jesteśmy, wtedy nieprzyjaciel będzie się bał. Ja wam powiem jeszcze dzisiaj, Bóg, On się o ten naturalny obszar bardzo dobrze troszczy. On będzie również się o ten obszar nadnaturalny będzie się jeszcze lepiej troszczył. Jeszcze lepiej będzie się troszczył. My wejdziemy do chwały Bożej z wielką radością, z triumfem zwycięskim. I Psalm 24, on jeszcze raz się może wypełnić. Otwórzcie się, starodawne wrota, i wpuśćcie Króla. Jeżeli nasz Pan znowu przyjdzie, kiedy znowu przyjdzie nasz Pan, ażeby tych swoich zabrać. Tak, może możecie powiedzieć, tak, ja jeszcze to i tamto może mam. Ja to również mam. Ale oprócz tego wszystkiego, tego i tamtego, ja mam coś wiecznego, coś Bożego. I wiara, ona jest zwycięstwem, która przezwyciężyła już świat. Pan mówi, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy On przyjdzie? Ja wam powiem coś jeszcze. My żyjemy w czasie, w którym jest przyzwyczajeniem i ja nie jestem nikomu zły za to. Ja mu również tak czynię. I mówi się, no jak tobie się powodzi? I ta stara płyta jest kładziona, która już 100 razy była grana i tam już są rysy w tej płycie i wciąż na nowo się tą płytę kładzie i się mówi, o wiesz, mi się tak źle powodzi i te rzeczy są wszystkie takie straszne i tak dalej. I wciąż na nowo się kładzie tą płytę niewiary. Wciąż na nowo się mówi, i kładzie i się mówi, niech by to urządzenie było zniszczone i ażeby całe nowe dożycie uczynić z naszym Bogiem. I ja godzina i czas przyszedł, gdzie my musimy poprzestać mówić jako ludzie normalni i te rzeczy mówią o różnych, o te rzeczy tego świata, które nie są dobre. Nie musimy się troszczyć. My musimy być postawieni na wyższym gruncie, ażeby się radować z tego, co Bóg nam z łaski darował. Bóg się obydwie rzeczy zatroszczył. Obydwie rzeczy się zatroszczył. O to naturalne i o to nadnaturalne. On dał prawa i wskazówki. Tak, i wy możecie powiedzieć, tak, to narodzenie człowieka normalnego jest cudem. Ja mówię wam, to zrodzenie się i złożenie się tego ciała Jezusa Chrystusa jest również cudem. I Bóg jest Bogiem, który czyni cuda. Nie ty i nie ja. Bóg to sam czyni. Nie ma żadnego człowieka, który może powiedzieć, ja będę teraz to swoje czynił. Nie. Bóg przejmuje od tego momentu całą odpowiedzialność. My tylko jedną odpowiedzialność mamy. Abyśmy to nasienie objawionego słowa do tych serc ludzi mogli włożyć. I ażebyśmy Boga mogli prosić o to, ażeby to nasienie było poprzez Ducha Świętego pobudzone i o więcej nie musimy się troszczyć. Bóg daruje wzrost i On daruje dojrzenie. Ja wam mówię, Bóg, On Bogu nic się nie uda, że coś Jemu się nie uda, to jest niemożliwe. My możemy według ziemskiego poglądu powiedzieć, tam jest przekleństwo na jakiejś rodzinie i tam dalej. Nie, tego przekleństwa nie ma na żadnej rodzinie Bożej. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus za nas umarł, On wszystko od nas wziął i On się stał przekleństwem za nas, On wziął grzechy na siebie, On nam darował całkowite odkupienie i On trzeciego dnia zmartwychwstał. To jest moją pewnością, że również moje ciało śmiertelnie będzie odmienione i to jest również i Twoja pewność, drogie dziecko Boże. Niechajby ono nie było Tobie zabrane, niechajby to nie było... To jest Boże nadnaturalne prawo. Czy ja Wam mogę powiedzieć, czy może jakiś wierzący te Boże ziemskie prawa znieść albo odmienić? Nikt nie może tego odmienić. Nie ma nikogo, nikogo nie ma, kto by Bogu mógł coś zmienić w Jego czynie, to, co On czyni. Nikogo nie ma. On jest Panem. On jest Panem nieba i ziemi. On się zatroszczył o ten naturalny obszar. Ja chciałbym powiedzieć również to tutaj. Ja miałem ten przywilej być w wielu krajach. I my żyjemy tutaj w tej Europie zachodniej, nie jak w Indiach, bo w Indiach ludzie żyją i umierają, bo nie ma pokarmu ziemskiego. To jest tylko jedną częściowo prawdą. To jest tylko ta połowa prawdy. Wiecie, co jest prawdziwe? To jest to, że ci biedni ludzie, że oni nie mają pieniędzy, ażeby kupić sobie pokarm. To jest ta druga część prawdy. Ja poprzez ulicę Kalkuty chodziłem. Ja tutaj, ja tam widziałem te szkielety na tej drodze i 10 metrów dalej największe sklepy ze wszystkim, z pokarmem, z owocami, z chlebem i tak dalej, ale z drugiej strony umierali ludzie. Nie, bo nie ma pokarmu tam w tym kraju, tylko dlatego, bo ci ludzie, oni nie mieli pieniędzy, ażeby sobie kupić ten pokarm. Bóg również i w ziemskim obszarze się o wszystko zatroszczył, ale niestety ludzie, oni nie pojęli, że oni mają dzielić z tymi, którzy nic nie mają, ale ta nieprawość, ona musi przejść obok nas i w duchowym również. Pan się o wszystko zatroszczył. Nikt nie musi być głodny i chodzić głodny. Nikt nie musi umrzeć tym duchową śmiercią. Jest napisane u Izajasza, przyjdźcie do mnie, kupujcie u mnie za darmo mleko i chleb i jedzcie, aż będziecie nasyceni. To zostało już zapłacone na krzyżu Golgoty. Całkowite odkupienie dusz, całkowite uzdrowienie ciała i odmienienie tego całego dzieła o zbawienia. Już zostało to podciągnięte po to, jak u Jana 1:3 od wiersza pierwszego jest napisane, jeszcze się nie objawiło, czym raz będziemy, ale kiedy się to objawi, wtedy będziemy tacy jak On. Kto może to zrozumieć albo pojąć, kto może to wymienić? My będziemy naszego Pana, będziemy z naszym Panem tak, jak On jest. Zostaniemy odmienieni na Jego obraz. Łaska, na którą sobie nie zasłużyliśmy. Miłość Boża, która Tobie przypadła w udziele. I niechajby dzisiaj jakaś dusza tutaj w tym pomieszczeniu by miała być, która nie dożyła jeszcze łaski Bożej. Miłe i drogie serce ludzkie, Bóg nie chce, ażebyś ty w niewierze i w twoim grzechu zmarł. Bóg chce, ażebyś ty przyszedł do wiary i ażebyś żył, ażebyś wiecznie żył. To życie jest tylko przemijające. To życie tam jest wieczne. Pan woła. On woła ciebie dzisiaj. Jeżeli ty jeszcze nie idziesz za tym wołaniem, niechaj byś to dzisiaj uczynił. To będzie najwspanialszy i najcudowniejszy dzień twojego życia. Nie zapomnijcie tego. Bóg w naturalnym i w nadnaturalnym się o wszystko zatroszczył. W tym naturalnym możemy widzieć to, jak te rzeczy wszystkie się dzieją. Za każdym razem na nowo Bóg nam kazanie pokazuje i trzyma. Całe stworzenie przynosi swój owoc według swojego rodzaju i tam znowu obumiera i na wiosnę znowu przychodzi życie i znowu nowy owoc. Wciąż na nowo kazanie o życiu, o śmierci i o zmartwychwstaniu. My zostaliśmy do żywota wiecznego, na żywot wieczny przeznaczeni. Nie troszczmy się o nic. Tak jak to ziemskie, jako nasienie jest zrzucane do ziemi, rozsiewane i ono wschodzi i przynosi owoc. Tak również wszyscy ci, którzy w Jezusie umarli, zmartwychwstaną i my, którzy my żyjemy, pozostaniemy, my będziemy odmienieni. I mianowicie w jednym momencie będziemy odmienieni i w jednym momencie się to stanie. Nasz Bóg jest wielkim, wspaniałym, cudownym Bogiem. Nie, żadne kazanie o mocy Bożej, tylko do życia tej wszechmocy Bożej, że ta moc odkupienia, ta moc zbawienia, ta moc odkupienia Bożego i odmienienia Bożego może stać się potężna, tak ażebyśmy my Boga w wierze mogli czcić i uwielbiać. Nie zapomnijcie tego. W zwątpieniu skrywa się niewiara, ale w Bożej odwadze jest wiara. Niechaj byśmy byli odważni i mocni i niechaj byśmy szli naprzód w wierze z naszym Panem tak długo, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Tak pewnie, jak pewne to jest, jak On zaczął to dzieło, tak pewne jest to, że On to dzieło również zakończy. I jak pewne jest to, że jest rozsiewane nasienie, tak będzie również, tak pewne jest to, że będzie żniwo. I Bóg niechaj by nam darował wszystkim tej odwagi z łaski. Amen. Chciejmy powstać i się modlić. Ojcze Niebieski, wspólnie przychodzimy przed Twoje święte oblicze. O Boże, i to w drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie, Ty widziałeś te ręce. Ty doświadczyłeś serca. Ty wiesz, każdy pojedynczy czego potrzebuje. O Panie, my przychodzimy do Ciebie w pełnej i całkowitej wierze, że Ty teraz każdą modlitwę wysłuchasz, każdego grzesznika zbawisz, każdego chorego uzdrowisz. O Boże, niechajby Twoja obecność się między nami była i wypełniła cały to pomieszczenie. O Boże nasz, ja dziękuję Tobie. Ty jesteś obecny według Twojej obietnicy. Ty o te naturalne rzeczy się troszczysz i zatroszczyłeś. O ile więcej będziesz się Ty troszczył o to nadnaturalne. Ty, Panie, się zatroszczyłeś o to czasowe, o wszystkie zwierzęta, o wszystko. O Boże, o ile więcej będziesz Ty się troszczył o te wieczne i o tych swoich synów i córki, których Ty tak drogo wykupiłeś i odkupiłeś na krzyżu Golgoty. Zbawicielu, ja dziękuję Tobie w tej godzinie. Ty również śmierci darowałeś moc, wziąłeś, zabrałeś moc i Ty żywot wieczny przyniosłeś i okazałeś go. I Ty uczyniłeś z nas grzeszników, z ciemności nas wziąłeś i postawiłeś nas do Twojej wspaniałej światłości. Ja dziękuję Tobie za to i ja Cię proszę, Panie, niechaj byś Ty ratował wszystkich, którzy są zgubieni. Niechaj byś Ty uzdrawiał wszystkich chorych. Niechaj byś Ty wzmacniał wszystkich słabych. Niechaj byś Ty pocieszał wszystkich tych, którzy są smutni. Daruj odwagę wszystkim, którzy są w zwątpieniu. O Boże, niechaj byś Ty darował nowe ożywienie poprzez Twojego Ducha Świętego. Panie, niechaj byś Ty działał w tej godzinie w potężny sposób, o Boże. Jeżeli my do Ciebie wołamy, wtedy niechaj byś Ty słuchał, Panie. Ty nie jesteś głuchy, Ty jesteś żywym Bogiem. O Panie, niechaj byś Ty, niechaj by Tobie było przyniesione dziękczynienie z głębi naszych serc za Twoje słowo i niechaj byś Ty dopomógł mnie i z wszystkim Twoim sługom, Panie, jak Eliezer, Panie, jak to prorocze poselstwo, ażeby wziąć i ażeby iść do tego źródła żywota, bo tam przychodzi oblubienica, ażeby być napojona, ażeby być ożywiona. Ja dziękuję Tobie za to, jak Rebeka z miasta albo z tej wioski wyszła, tak również i wszyscy ze wszystkich organizacji wyjdą i oni do tego studni żywego Boga, do tego wiecznego źródła żywej wody przyjdą. Niechaj byśmy byli Elizeuszami, ażebyśmy byli prawdziwymi nosicielami Bożego proroczego poselstwa. O umiłowany Panie, bądź Ty mnie i nam wszystkim łaskaw i przebacz, Panie. I niechaj byś Ty nas obmył w drogiej krwi Jezusa, w tym strumieniu Twojej wody, niechaj byś nas obmył. Tylko Tobie, Panie, chcę moje życie oddać teraz i na wieki. Jestem Twój. O, niechaj by Twoje błogosławieństwo i Twoja łaska nad nami była w imieniu Jezusa. Amen.